Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu piękny dzień dobry i oczywiście rozglądamy się dookoła. Patrzymy także pod nogi, a pod nogami w lesie na tym wyjątkowym przedwiośniu z pewnością co nieco już także i Państwu udało się zaobserwować, a my mamy oczy i uszy szeroko otwarte na to wszystko, co się dzieje. A dzieją się rzeczy niezwykłe naprawdę i to widać także po Państwa zdjęciach, nie tylko z lasów, ale również z pól i ogrodów. Wiosna już nawet nie tylko przedwiośnie, ale czy jeszcze ona zostanie przegoniona przez zimę? Będziemy się nad tym wszystkim zastanawiać. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A teraz już sprawdzamy z panem podleśniczym z leśnictwa Wolski Bór, któż to tutaj sobie leżał i odpoczywał i co więcej także co nieco sobie podjadał.
Tutaj jest takie miejsce, gdzie wygląda na to, że jeszcze, że tu sarna dopiero próbowała sobie zrobić takie miejsce, rozgrzebała coś, legowisko, coś jej nie spasowało, przeniosła się kilka metrów dalej, tu się położyła i tutaj obserwowała drogę, czy nie ma jakiegoś zagrożenia ze strony człowieka prawdopodobnie. A tu jeszcze mamy sarnie bobki, więc taki ewidentny ślad, że tutaj przebywała. W tej chwili sarna jest w takich najczęściej rodzinnych grupach, my to nazywamy rudel, w takich rudlach, gdzie jest od kilku do kilkunastu sztuk. Im bliżej wiosny, tym te rudle się rozpadają jeszcze troszkę i już samce sarny zaczną zajmować swoje rewiry, żeby na wiosnę w okresie godowym mieć zajęty jak najlepszy rewir. Zależy to od cech osobniczych, im mocniejszy, sprawniejszy samiec, tym zajmuje lepszy rewir, w sensie lepszy, jeśli chodzi o bazę żerową. I wtedy tam cały czas czekają na okres rui, żeby przedłużyć gatunek.
Ale oczywiście także trzeba coś zjeść i to najlepiej coś dobrego. Dobrego co nieco mniej, co nieco więcej. Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski Bór. Jak to dobrze wybrać się do lasu z kimś, kto jest w stanie wytłumaczyć krok po kroku i to dosłownie, co tutaj chwilkę temu się działo.
Sarna jako gatunek roślinożerny oczywiście potrzebuje roślin. Tak jak w lesie bardzo chętnie, nie tylko sarna zresztą, jeleń również, ale i łoś, bardzo chętnie zjada łodygi czarnych jagód. I tutaj właśnie mamy takie miejsca, w których to występuje, dlatego tutaj jest nasilenie żeru, a jeśli jest żer, to i oczywiście starają się przebywać jak najbliżej tego żeru, żeby po prostu nie spalać energii na to, żeby tu przyjść i wyjść. Także są tutaj, starają się tutaj położyć, jeśli mają na tyle spokojnie, nikt im tutaj nie dokucza, więc stąd te miejsca.
No i przy okazji rzeczywiście coś można sobie poskubać, ale skoro tak bardzo smakują sarną te krzewinki jagód, no to co będzie z tymi jagodami tak naprawdę?
Nie, oczywiście nie. Te krzewinki jagód, jak najbardziej przystrzyżone troszeczkę przez nasze jeleniowate, one się bardzo szybko regenerują, bardzo szybko się odbudowują i nie ma takiej obawy, żebyśmy nie zjedli pierogów z jagodami czy jagodzianki.
I tak to jest, że proszę bardzo, drodzy Państwo, już w marcu przecież, spotykając się z Państwem w tę pierwszą sobotę marcową, nie tylko rozmawiamy o tym, jak szybko w tym roku pojawiły się te oznaki wiosny, ale także o tym, że wyczekujemy kolejnych z nich, żeby się utwierdzić, że rzeczywiście ta wiosna przyszła i że nie zostanie przegoniona przez zimę. Dlatego między innymi moje pytanie do pana podleśniczego z leśnictwa Wolski Bór, teren nadleśnictwa Kraśnik. Jak to jest także z nietoperzami? Czy one już się obudziły? Czy już je widać? No bo te klucze żurawi rzeczywiście widać i słychać także między innymi na tych zdjęciach i filmach od Państwa, które Państwo przesyłają na lasmałpka.radiolublin.pl.
Nie, nie, nietoperze się jeszcze nie obudziły. Nietoperz jest takim stricte owadożernym ssakiem, ale owadożernym w tej formie, że muszą owady latać. On nie potrafi sobie zebrać jakichś owadów gdzieś tam schowanych, więc nietoperze są ściśle związane z owadami, dopóki owady latające, no głównie komary i ćmy, które są głównym pokarmem nietoperzy, nie zaczną swojego oblotu, swojej działalność swojej żywotności, dopóty nie obudzą się nietoperze. Nietoperz to jest takim ssakiem, który no najpóźniej chyba budzi się do życia. Choć bardzo, niektóre osobniki bardzo późno poszły spać, że tak powiem. Latały bardzo długo. Dało się obserwować wieczorami. Owady jeszcze żerowały, więc i żerowały na nich nietoperze. Późno poszły spać, więc może w związku z tym późno się obudzą.
Zobaczymy, jak to będzie. Będziemy obserwować, tak jak obserwujemy wszystko to, co na niebie nam się pojawia, zwłaszcza te wyjątkowe klucze żurawi, całkiem spore. Nawet powiedziałabym, że bardzo duże. I takie właśnie zdjęcia, i takie także filmy widzimy od Państwa. Bardzo dziękujemy za te wszystkie sygnały. Już między innymi z profesorem Grzywaczewskim rozmawialiśmy, że on też jest odrobinę zaskoczony tym, że to jednak nie w marcu nastąpiło, a właśnie już nawet w połowie lutego mogliśmy podziwiać te wszystkie lecące klucze żurawi wracające do nas na wiosnę i takie okrzyki także z wykrzyknikami w tych listach od Państwa lecą, lecą, już są. Ale tak naprawdę na tym naszym niebie całkiem sporo różnego rodzaju fruwających piór i piórek mniejszych i tych większych i także między innymi od Państwa takie oto pytanie, jak rozpoznawać te wszystkie drapieżniki, które gdzieś fruwają pomiędzy polem a lasem, bo właśnie w tym czasie takiej jeszcze szarości, no bo już nawet nie bieli, bo śniegu już dawno chyba zapomnieliśmy o tym śniegu, rzeczywiście możemy obserwować drapieżniki. Najczęściej chyba jest to myszołów i między innymi także pani Hanna nas o to pyta, jak to zrobić, żeby się nie pomylić w tych obserwacjach związanych z drapieżnikami, bo także coraz więcej tych latających drapieżników również i na naszym niebie, więc widzimy, jak polują na te zające, których z kolei jest za mało i to też o tym między innymi Państwo piszą i na to niejako przyrodniczo narzekają. Jak to jest z tym rozpoznawaniem drapieżników? Czy każdy fruwający, latający i czatujący także na swoją ofiarę to myszołów?
No, myszołów jest takim najpopularniejszym gatunkiem ptaka drapieżnego, szczególnie widocznego zimą, tak? On w związku z tym, że on poluje najczęściej z zasiadki, więc bardzo łatwo go zaobserwować, przejeżdżając samochodem czy przechodząc. On wykorzystuje wszelkiego rodzaju drzewa, słupki, jakieś latarnie, tak żeby móc, w związku z tym, że ma bardzo, bardzo dobry wzrok i poluje głównie na podstawie swojego wzroku, dostrzegając swoją ofiarę, więc właśnie wyszukuje takich miejsc na swoją czatownię, siedzi i dosyć łatwy jest do obserwacji, dlatego najczęściej widzianym siedzącym ptakiem drapieżnym w okresie zimowym jest myszołów. Ale no nie możemy go porównać do bielika, bo to tak jakby porównać malucha do ciężarówki, to jest zupełnie inna liga wielkościowa ptaków.
Zupełnie inna liga drapieżców. Jak to jest z tymi naszymi drapieżnikami, akurat tymi, które możemy obserwować także w naszym regionie? Czy jesteśmy w stanie je rozpoznać? Czy jesteśmy w stanie wychwycić te... No tak jak zaznaczył pan podleśniczy Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski Bór, to już niekoniecznie niuanse, tak? No bo jednak te gabaryty, siła i moc tych różnych drapieżników są naprawdę znaczne.
A jak leci wysoko i dobrze się mu widzi skrzydła i ogon, to najczęściej jest to jednak bielik albo któryś właśnie z przedstawicieli bardzo dużych ptaków drapieżnych, bo w przypadku jastrzębia czy w przypadku myszołowa, jeśli jest wysoko, to wydaje nam się jakiś szpak, a może gołąb, jeśli jest naprawdę wysoko. Natomiast jeśli się widzi już sylwetkę wysoko dużego ptaka drapieżnego, to najczęściej jest to bielik, a tak jak teraz już ten okres wiosenny nastał, więc szczególnie jeśli będziemy mieli taką słoneczną aurę ze słabym wiatrem, to wtedy jest go zaobserwować dużo łatwiej. ale również w tej chwili można go obserwować, kiedy przesiaduje w sąsiedztwie zbiorników wodnych, bo z racji tego, że jego głównym pokarmem to są jednak ryby, więc bardzo chętnie przesiaduje, nie na tak eksponowanych miejscach, jak robi to myszołów, ale gdzieś na drzewach bardzo często można go spotkać.
Można go spotkać, można go zaobserwować, a także sfotografować, jeżeli tylko Państwu się to uda. Bo takie drapieżniki czatujące to chyba jedno z najczęściej przekazywanych także do naszej redakcji zdjęć. No bo wiadomo, kiedy jest zajęty myślą o polowaniu i o tym zjedzeniu, no to można go niejako podejść lekko na paluszkach. A teraz też będziemy mówić o czymś lekkim, ale drodzy Państwo, także jeśli chodzi o wskazanie już pierwszych oznak wiosny, tak jak i na Państwa zdjęciach i w Państwa listach, no zazieleniło się odrobinę razem z bielą na przykład przebiśniegów gdzieś tam z miejsc nasłonecznionych przy Państwa ogródkach, ale także warto oczywiście obserwować, czy już pojawiają się te pierwsze zielone zawijki na początek owych pączków, z których później wystrzelą listki, ale również modrzew, który tak naprawdę jest pierwszą taką wyjątkową świeżynką w lesie, czyli te pierwsze świeżutkie, mięciutkie igły modrzewia. Jeszcze ich nie ma, jeszcze nie ma tych świeżych igieł, chociaż kto wie, może gdzieś w regionie już Państwu udało się to zaobserwować. 801 50 10 22 w Leśnictwie Wolski Bór jeszcze tego nie widzieliśmy.
Jedna z pierwszej zieleni, takiej właśnie bardzo charakterystycznej, o intensywnym takim odcieniu zieleni, właśnie jest na modrzewiu. Jak na razie oczywiście tutaj żadnych przesłanek do tego, że już się coś zacznie dziać, nie widzimy. Na razie w tej chwili las jest w takim zimowym uśpieniu. Las, mam na myśli właśnie drzewostan i drzewa i krzewy, które są właśnie w takim zimowym uśpieniu. Natomiast już pod warstwą ścioły, pod warstwą liści, tam już nowe pokolenie w blokach startowych czeka na cieplejsze dni, na dłuższy dzień, na promienie słońca po to, żeby otworzyć swoje skorupki w przypadku nasion, wypuścić pierwsze pędy, pierwsze listki, żeby im szybciej wystartować, tym większa szansa na sukces, właśnie sukces tego rodzaju, że już będzie miał otwarte listki, otwarty aparat asymilacyjny, już będzie mogła taka sieweczka przystąpić do takiego życia nadziemnego, że tak powiem, i będzie konkurowała o światło, konkurowała o wilgoć, konkurowała o pokarm z innymi roślinkami, więc im szybciej, tym lepiej. No w tej chwili w tych blokach startowych już są gatunki głównie lekkonasienne.
Drodzy Państwo, o jakie gatunki lekkonasienne chodzi, jeśli mówimy o tych pierwszych tak naprawdę oznakach wiosny? I tak jak powiedział pan Piotr Krasnowski, podleśniczy Leśnictwa Wolski Bór, już w blokach startowych czekają zazwyczaj na początek te gatunki lekkonasienne, czyli jakie? Jakie gatunki by Państwo właśnie do takich drzew zaliczyli? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
No w tej chwili w tych blokach startowych już są gatunki głównie lekkonasienne.
Lekkonasienne, czyli jakie? Które nasionka rzeczywiście są takie lekkie, tak jak możemy domyśleć się już po prostu z samej nazwy. A razem z nami pani Marianna. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Panie redaktor, ja na wstępie pragnę podzielić się takim pięknym przeżyciem, wspaniałym przeżyciem, które odbyło się w naszej szkole 28 lutego bieżącego roku w szkole podstawowej w Dąbrowie imienia pamięci Wanat z siedzibą Woli Łaskarzewskiej. Obchodziliśmy podniosłą, patriotyczną uroczystość 80. rocznicy pacyfikacji wsi Wanaty. Wieś ta oddalona jest od naszej szkoły około 1 kilometra, której to 28 lutego 1944 roku Niemcy zamordowali i spalili 108 mieszkańców tej wsi. 108 mieszkańców tej wsi. W tym było 39 kobiet, 21 mężczyzn i 49 dzieci. Na tę uroczystość przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, przedstawiciele kancelarii prezydenta, posłowie, senatorowie, przedstawiciele województwa mazowieckiego, powiatu garwolińskiego, władze samorządowe, gminy Łaskarzew i wielu, wielu innych zaproszonych gości. Uroczystość tę uświetniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Wojskowa. Uroczystość odbywała się w dwóch, były to dwie części. Pierwsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem w Banatach, natomiast druga część z udziałem pana prezydenta oraz zaproszonych gości miała miejsce w naszej szkole. Pragnę nadmienić, że uroczystość była naprawdę podniosła, piękna, a nasza szkoła, w której ja pracowałam 40 lat, opiekowała się i opiekuje. Ja również tym właśnie też opiekowałam się z młodzieżą, z dziećmi, tym miejscem, tym bardzo ważnym miejscem pamięci narodowej. Także przeżycie było no naprawdę niesamowite.
No proszę pani Marianno, czyli jest pani naszą kronikarką nie tylko przyrodniczą z tych wypraw do lasu oczywiście, ale także jeśli chodzi o historię. Ja tylko pozwolę sobie jeszcze radiosłuchaczom uściślić te wszystkie wiadomości. Drodzy państwo, Wanaty to wieś oczywiście położona w województwie mazowieckim, ale po sąsiedzku, jeśli chodzi o nasz region, w powiecie garwolińskim, w gminie Łaskarzew, więc wiemy już, gdzie geograficznie się wraz z panią Marianną poruszamy. A co w przyrodzie, pani Marianno?
A w przyrodzie. Jeżeli zaświeci słońce, a słońce coraz wyżej, więc przyroda się ożywia. Więc tak, w lesie liściastym największe wrażenie robią te geofity, czyli rośliny najwcześniej zakwitające. A więc są to przylaszczka niebiesko kwitnąca, przylaszczka zwyczajna. Kwitną również miodunki, które mają kwiatostany takie bardzo ciekawe, gdzie są kwiatuszki czerwone, różowe, niebieskie. Oraz już spotykam kwitnący podbiał pospolity. Jest tam przy drogach właśnie na obrzeżach lasu, tam gdzie jest taka tereny, są bardziej gliniaste. Jest w tej chwili ten, kwiatostany są takie złoto-żółte, bezlistne, a wtedy, kiedy roślinka przekwitnie, wtedy pojawiają się liście. No cóż, więc przekwitły już leszczyny, olsza czarna, więc te kwiatostany masowo leżą na ziemi pod tymi drzewami, krzewami. Natomiast, no cóż, spotykam, zwłaszcza w dni słoneczne, a więc biedronki, kowale bez skrzydła, poza tym ptaki. Ożywiły się ptaki. Ćwierkają właśnie wróble, śpiewają głośno sikory, zięby, dzwońce. Poza tym swoiste koncerty urządza samiec dzięcioła dużego. Bębni często w takich długich seriach na dobrych rezonatorach, bo on szuka sobie jak sęki, suche gałęzie, blachy na dachu, na rynne. Ja obserwowałam go bodajże wczoraj na antenie telewizyjnej mojej sąsiadki, która tutaj tylko przebywa w sezonie wiosenno-letnim. Nie ma jej, a na tej antenie telewizyjnej sobie ten dzięcioł cały czas zaznaczał swój rewir. Poza tym, no cóż, moje ptaki w karmnikach, no przede wszystkim sikory, dwońce, cnadle, sierpówki, mazurki nadal korzystają z podawanych im ziaren słonecznika, prosa oraz innych zbóż, bo zazwyczaj rano to jest taki krzyk, takie głosy żebrzące o pokarm, że jeszcze staram się karmić. Poza tym nie ma jeszcze w otoczeniu komarów oraz innych owadów, które by stanowiły ich pokarm. Widziałam już jeża, który się wybudził, a na łąkach widać bardzo dużo kretowisk. No pola jeszcze uśpione, drzewa również, chociaż już gdzieniegdzie na tych nagich gałązkach pojawiają się liście. Widzę tutaj na mojej forsycji już są pączki, które będą, niedługo będą rozwijały się kwiaty. Poza tym bzy już mają też takie napęczniałe pąki. Złoć żółta zaczyna mi tutaj na podwórku kwitnąć, już ma pączki. Także no dzisiaj jest chłodno. Patrzyłam na termometrze 5 stopni, ale jest wiatr, który po prostu powoduje te uczucie zimna. poza tym, no dzieje się dużo w przyrodzie. Sądzę, że to jest dopiero początek właśnie marca. No słyszę właśnie żurawie. Żurawie pod lasem, jest taka podmokła łąka, gdzie one, nawet i widzę je tu z niedalekiej odległości, obserwuję, z rozpostartymi tymi skrzydłami tańczą, to już się dobrały w pary, a nad polami słychać śpiew skowronków. Także dopiero się teraz to wszystko po prostu jeszcze bardziej rozwinie w marcu, że cała ta przyroda bardziej się będzie ożywiała. Także dużo się dzieje, trzeba obserwować. No i dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani Marianno, jak zawsze. Tak. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Pani redaktor, no przepraszam bardzo. Panie redaktor, tę uroczystość doniosło, można sobie w internecie.
Właśnie zobaczyłam, jak najbardziej, tak? Szukając tej informacji, aby przybliżyć geograficznie tę wieś, czyli Wanaty, przypomnijmy, i właśnie te obchody 80. rocznicy pacyfikacji wsi Wanaty, jak najbardziej mogą Państwo obejrzeć. Bardzo dziękujemy Pani za tę wskazówkę, także regionalną i patriotyczną.
Panie redaktor, w szkole było przepiękne przemówienie Pana Prezydenta, także mówię, naprawdę zachęcam do odsłuchania, obejrzenia w internecie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam radiosłuchaczy i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia jak najbardziej. Bardzo pani Mariannie dziękujemy. Tak jak państwo słyszeli, to nasza kronikarka przyrodniczo-historyczna i też tak państwo bardzo często się zachowują do nas telefonując, starając się przekazać jak najwięcej informacji z tego, co u Państwa w regionie się dzieje, z tego, co Państwu udało się zaobserwować i nas to szalenie cieszy, drodzy Państwo. A my ciągle wypatrujemy, nasłuchujemy, nadstawiamy oczu i uszu na to wszystko, co dzieje się już tą wczesną wiosną w lesie. I było pytanie o lekko nasienne.
No w tej chwili w tych blokach startowych już są gatunki głównie lekko nasienne.
Czyli jakie, drodzy Państwo, lekko nasienne gatunki są już w blokach startowych. Gdyby tak bardziej w tej ściole pogrzebać, do czego no nie do końca zachęcamy, jeśli chodzi o ściółkę i o runo leśne, aby nie niszczyć tego wszystkiego, co tam się znajduje, to być może udałoby nam się zobaczyć już gdzieniegdzie kiełkujące te lekko nasienne drzewa. Które to będą? Jakie to są gatunki? 801 50 10 20 22, także 81 743 7383.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Zastanawiamy się, jakie drzewa pierwsze pokażą swoje kiełki, czyli z jakich nasion i jakie to będą gatunki, jeśli chodzi o ten pierwszy zryw wiosenny.
No w tej chwili w tych blokach startowych już są gatunki głównie lekko nasienne.
Czyli po prostu drzewa o lekkich nasionach. Jakie to mogą być gatunki, Ignacy? Dzień dobry.
Dzień dobry. To jest na przykład leszczyna i olcha.
Tak, a słuchaj, jest jeszcze takie jedno drzewo, no nawet jeszcze tutaj można by było kilka dodać, ale z takich typowo lekko nasiennych to jest także taki gatunek, który jako pierwszy mówi się o nim, o takim gatunku pionierskim. Jeżeli na przykład następuje takie naturalne zalesienie terenu, który dotychczas nie był lasem, to jakie tam gatunki się na początek pojawiają? Pamiętasz może, kojarzysz?
Nie za bardzo, ale może brzoza?
Oczywiście, że tak. Właśnie chodzi o brzozę. To właśnie ona, zresztą mówi się o tym, że tak najszybciej i wszędzie świetnie sobie poradzi. Tak było przez lata. Ostatnio naukowcy, w tym także i leśnicy, dendrolodzy, zaczęli mówić o tym, że i brzoza miała jakieś tam trudności we wzrastaniu, ale rzeczywiście tak. Brzoza na szczęście poprzez również to wyrównanie powoli w ostatnich latach wód gruntowych zaczyna mieć się lepiej, tak jak i inne drzewa. Te też za chwileczkę również o tych stosunkach wodnych w lesie będziemy sobie rozmawiać. Tak jest, czyli takie drzewa, które mają bardzo leciutkie nasionka. Polecam ci kiedyś wybrać się do szkółki leśnej. Tam zazwyczaj są szalenie mili panowie i panie leśnicy, szkółkarze, którzy nawet dadzą w garść potrzymać troszeczkę tych nasion i wtedy możemy zobaczyć ciężar na przykład takiej garstki nasion brzozy, nawet dmuchnąć sobie nimi w nos i zobaczyć, jak leciutko i delikatnie one się poruszają i mogą być właśnie takimi gatunkami pionierskimi, ale są właśnie lekko nasiennymi jak najbardziej. Brawo! Brawo dla ciebie. Czy udało ci się zaobserwować żurawie w tym tygodniu?
W tym roku żurawie się nie udało, w tym tygodniu żurawie się nie udało zaobserwować, ale za to wracają te gęsi.
O, proszę. No to czyli jednak wiosna jest już i także na twoim niebie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Razem z nami także pani Renata. Dzień dobry.
Dzień dobry, przysłuchuję się tutaj pięknej wypowiedzi Ignacego.
Tak, to...
Bardzo. Bardzo miło posłuchać.
To
bardzo.
Prawda, że taki młody uczeń, tu jeżeli chodzi na przykład o relacje z panią, pani Renato, jak najbardziej świetnie radzi sobie, jeśli chodzi o tę wiedzę przyrodniczą. My wierzymy, my już jako dorośli, jako starsi wiemy, że kiedyś to na pewno zaprocentuje, prawda, pani Reniu?
Tak, oczywiście.
Brzoza, a co jeszcze by pani dodała do tych lekko nasiennych? Jakie gatunki?
To znaczy może niekoniecznie leśne, ale jeszcze wierzba... Osika, no i
tak, jak najbardziej.
Grab chyba też.
Brzoza, wierzba, osika, tak, to jak najbardziej. Czyli generalnie wszystko to, co tak jak powiedziałam, rzeczywiście jest bardzo, bardzo leciutkie i zresztą te nasiona są bardzo małe, prawda?
Tak.
Więc tutaj to ułatwienie po prostu takie organoleptyczne jest dla nas tym wskazaniem przede wszystkim. Czy w okolicach Nasutowa i państwa szkoły już przebiły się przebiśniegi?
Jeszcze nie widziałam, natomiast jeśli chodzi o ptactwo, znaczy do roślin wrócę na chwilkę, no to już po rowach i tam na brzegach łąki pól masa przebija się chwaścików, no rozpoznałam jaskółcze ziele na pewno.
O proszę.
Także bardzo zielone, bardzo piękne. Na czarnym wieponki, ale to takie jeszcze ciemne, jeszcze to nie są zielone. A jeśli chodzi o ptactwo, no to właśnie tam naprzeciwko szkoły mamy siedlisko czajek, także czajki widziałam i słyszałam w locie.
Bardzo, super, bardzo to pięknie. Jest bardzo dobra informacja,
zwłaszcza,
że w ostatnich latach tutaj w tej audycji także wielu ornitologów, ale i państwa ornitologów, amatorów, naszych radiosłuchaczy, słyszeliśmy takie narzekania, że to już nie są te lata, kiedy tak dużo tych czajek jest, prawda? A tutaj okazuje się, że jak najbardziej znamy takie miejsca właśnie na granicy pól, też jakichś rozlewisk, że to
tak,
po prostu całe całe stada obsiadały tych czajek i takie historie ktoś kiedyś nam opowiadał, a my tylko słuchaliśmy z otwartą buzią, no bo już nie było tego, prawda?
Bardzo wdzięczne ptaki. Może ja tak z bliska ich nie widziałam, ale wiem, jak wyglądają. Mocno, mocno poruszając skrzydłami. To były loty godowe, bo no po prostu charakter i natężenie tych ruchów i oczywiście dźwięk taki, no... No nie powtórzę, bo musiałabym poćwiczyć, ale bardzo przyjemny dźwięk, charakterystyczny. No i oczywiście żurawie. No to nieco dalej, parę kilometrów w Nowym Stawie, ale słyszeliśmy też. Gdzieś tam się chyba już osiedlają, ale ponieważ to była taka godzina popołudniowa, więc jakoś może nie były zbyt aktywne. No pojechaliśmy na spacer do lasu szukać jakichś tam bukietów, wazi czy brzuzek, żeby coś takiego ożywczego trochę.
Niektórym się udało znaleźć. Mamy i od pani Mileny taki bukiet fotograficzny i jeszcze od pani Dominiki. Także są tacy, którzy już taką ozdobę stołu sobie do domu przynieśli. Bardzo pięknie dziękuję pani Reniu za wszystkie historie i opowieści. Pozdrawiam serdecznie.
Miłej wiosny, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
O, tak, to piękne życzenia. I drodzy państwo, skoro już tak mamy ochotę nawiązać także do tych opowieści, które przekazała nam pani Renata o tej czajce, to proszę mi powiedzieć, na jakiego świętego czajka do nas przymierza tak naprawdę, wedle znanego przysłowia, bo imieniny tej osoby to prawie tak jak początek wiosny, zwłaszcza właśnie anonsowanej później przez czajkę. Na Litwie to tradycyjne święto. No i nie podam imienia tego święta, bo to imię właśnie znajdzie się także oczywiście w tym naszym polskim typowo przysłowiu, czyli na świętego którego czajka znów do nas przybierza. 801 50 10 22, także 81 743 7383, a my przyglądamy się jeszcze gatunkom lekko nasiennym.
Już są gatunki głównie lekkonasienne, typu olsza, typu brzoza, ponieważ to są bardzo, bardzo małe nasionka, one zawierają bardzo niewiele tych substancji odżywczych na ten start, więc w związku z tym one potrzebują tego startu jak najszybciej. Skoro tylko dzień się ociepli, skoro tylko temperatura skoczy, promienie słońca dobrze przygrzeją, nawet w takich miejscach, gdzie wkoło jeszcze jest zimno, wilgoć czy płaty śniegu, a są nasłonecznione miejsca, tam już zaczyna się proces wzrostu tego nasionka, bo tak jak powiedziałem, jest tam bardzo mało tych substancji odżywczych. Natomiast w przypadku nasion, które zawierają dużo tych substancji, typu na przykład dąb, to te procesy jeszcze tak nie muszą tak szybko zaistnieć.
W takim razie czekamy na to wyjątkowe słońce. Jeszcze, drodzy Państwo, nie było tej daty, a czajki już są. Tak naprawdę o jakie i o czyje imieniny tutaj chodzi, abyśmy mogli dokończyć to przysłowie na świętego. Czajka znów do nas przybierza. Na jakiego, na którego świętego? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Ja tylko Państwu zaznaczę, że tak, to są imieniny z marca.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
Pierwsi zwiastuni wiosny, czyli żurawie, skowronki i czajki właśnie. Otóż to one się odzywają, plus jeszcze taki koloryt gdzieś tam w tle bąka nawet słychać, bo wiadomo, że to tereny podmokłe, więc taki właśnie typ siedliskowy również i tych ptaków, bo to typowy gatunek wilgotnych łąk i krajobrazu rolniczego, który pojawia się u nas na przełomie lutego i marca jako jeden z pierwszych zwiastunów końca zimy, a początku wiosny na swych terenach lęgowych tokujące samce wykonują widowiskowe, powietrzne akrobacje, wzbijają się i opadają, zataczając pętle w powietrzu. I podobnie, tak jak żurawie nam pięknie również tańczą, tak też i tutaj taki taniec akrobatyczny możemy zaobserwować, jeśli chodzi o czajkę. Drodzy Państwo, przyszłość tego pięknego ptaka nie tylko w Polsce, bo i w skali globalnej stoi jednak pod znakiem zapytania, jak alarmują ornitolodzy. W Polsce czajka objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Czerwona lista ptaków Polski uznaje ten gatunek za zagrożony, więc trzeba o nią dbać i cieszyć się, chociażby z tego, co ostatnio mówiła nam w pierwszej godzinie naszego spotkania nasza słuchaczka pani Renata, że już są, że się pojawiły, że można je zaobserwować, a przecież nie było to takie oczywiste w ostatnich latach. Drodzy Państwo, stare polskie porzekadło mówi, na świętego kogo? Panie Andrzeju, znów do nas przybierza owa czajka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam czarodziejkę leśną, witam współsłuchaczy, miłośników tego z lasu. No i pana za konsolą dzięki, któremu słyszymy. Otóż, panie doktor, jest taki Kazimierz, taki ze samych swoich troszkę znany.
Tak, jak najbardziej.
To o niego to tutaj chodzi. No ja tutaj mam przed sobą całą gamę tych przysłów. Na przykład zastosuję, jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniak i woda. Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza. Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza. Już go słyszę. Święty Kazimierz grog dmie. W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza. No,
o właśnie na to czekałam, zwłaszcza na to przysłowie, jak najbardziej tak, bo ono jest tak równolegle w tym pojęciu, jeśli chodzi również o to, że na świętego Kazimierza czajka znów do nas przybierza. No i te kaziuki słynne, litewskie, dopiero przed nami, prawda? I nasze świętowanie z naszymi kazikami i kazimierzami też przed nami, bo to dopiero kiedy, wie pan, jaka to data? 4 marca, więc już zupełnie niedaleko, prawda? Dzisiaj już 2 marca mamy, więc w poniedziałek możemy świętować. Chociaż podejrzewam, że wielu panów Kazimierzów właśnie w ten weekend z pewnością gości imieninowych przyjmuje, prawda? Więc wszystkiego najlepszego, drodzy panowie.
No tak, lubi świętować pół roku przed i pół roku po.
Tak.
Wylewna.
Jak najbardziej tak. I dla pani Kazimiery też życzenia, bo tutaj pani Anna o życzenia dla swojej mamy się dopomina. Jak najbardziej też składamy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, drodzy państwo. A jakie są pana obserwacje? Też widział pan te czajki?
Panie doktor, podzielimy się z Lenią jak zwykle. To znaczy tak, mówi, że były trzy. Ja nie widziałem żadnej. Ale jakoś tak w rodzinie, jedna moja, a dwie Reni. Także mogę powiedzieć, że też były trzy.
Tak jest, trzeba się podzielić sprawiedliwie, prawda, panie Andrzeju?
Musi być tyle po mojej stronie, jak to powiadał Kargul. To nie jest obserwacja moja z kolei. Włóczyłem się tak troszeczkę tam w okolicach właśnie Nowy Staw, prawda, Stary Tartak, tam po tych lesiskach. Co mnie uderza? Babcia moja mówiła, o, góralica dobrze to godowa, że jak się krety wyświeżą, no to będzie lato. Lata to może nie będzie, ale jednak kopce poodkrywane, a jest ich cała masa. No nie wiem, czy to jest aż takie radosne dla sadowników, ogrodników i innych użytkowników ziemi, jako że wiadomo, no nie zawsze dobrze zamiast rzodkiewki widzieć, powiedzmy, nosek kreta. Ale tak to już na tym świecie jest. I musimy się z tym pogodzić. Nie to
chociaż, panie Andrzeju, pamiętam, jak tydzień czy 2 tygodnie temu też rozmawialiśmy z leśnikami na temat tych kretowisk, bo one zwracają uwagę, prawda? Zwłaszcza, że to taka świeżutka, ta czarna ziemia została wyniesiona przez krety ku górze. I ostatnio mówią panowie leśnicy, że tak naprawdę to te kretowiska są niejako czynne przez większą część roku. Więc z powodu tego, że ziemia tam wcale nie zamarza, prawda, w tych niższych partiach, więc te kretowiska możemy naprawdę dość długo obserwować, ale z pewnością kiedyś jak najbardziej to był taki wyznacznik już konkretniejszej wiosny, skoro już...
Tak. Oddech po prostu. Pamiętam, jeśli wolno, to ja korzystając z audycji pani, pozwolę sobie pozdrowić serdecznie młodziutką dziewczynę, 94-letnią Helenkę, czyli mamę Reni, a moją Kościuszkową, najukochańszą ze wszystkich. Wprawdzie nie Kazimierz, ale myślę, że ona bardzo...
Najpiękniejsze kocha. Życzenia zdrowia, sił, szczęścia, radości, uśmiechu, zwłaszcza radości z tej otaczającej przyrody, bo to daje nam siłę do kolejnego dnia życia. Takie życzenia również my składamy tutaj redakcyjnie. Piękny, wyjątkowo piękny jubileusz. Wszystkiego dobrego dla państwa, całej rodziny.
Dziękujemy pięknie w imieniu całej tejże rodziny. Jeszcze panie doktor, jedno. Razem z nami cieszą się dzięcioły. Proszę mi wierzyć, jestem uwrażliwiony na ich stukot, ale te ostukiwania, które mnie spotkały w czasie tego wędrowania mojego leśnego, to naprawdę wyjątkowe. Z każdej strony. Kiedyś się brało patyk, stukało w drzewo, żeby przywieźć dzięcioła, no pozorując zagrożenie jego terytorium. A teraz nie trzeba, bo dzięcioły tak stukają, że biorę patyk, że jakby się rzuciły na mnie, to na wszelki wypadek. Także to no, niesamowicie las żyje. Jeszcze raz, oby jak najdłużej.
Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Dziękuję pięknie. A ja teraz, drodzy państwo, uśmiecham się do zdjęć i podziwiam niesamowite fotograficzne obrazy, jakie przesłała do nas pani Jolanta. to już pani Jolanta, którą możemy określić artystką, fotograficzką przyrody, ponieważ niesamowicie rozwinęła się w tych zdjęciach. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że jej wystawy chociażby w Centrum Spotkania Kultur można podziwiać. To i ja dołożę, pisze pani Jolanta, co widziałam w ubiegłym tygodniu. Stada czajek, skowronki, żurawie w tańcu, czaple białe i to wszystko widać na zdjęciach. Naprawdę ta galeria obrazów jest niesamowicie zachwycająca, aż chciałoby się tam wejść do środka tych zdjęć i podziwiać to razem z panią Jolantą, ale no niestety mamy taką świadomość, że im byłoby nas więcej, tym tych zdjęć byłoby mniej, no bo tutaj widać już także to, że pani Jola umie czatować fotograficznie na takie, a nie na inne ujęcia, nie płosząc oczywiście tych swoich obiektów do fotografii. Stado czajek niesamowicie nam się tutaj prezentuje. To nas cieszy, że państwo również to obserwują, zwłaszcza, że ta nasza czajka wcale nie jest tak długo u nas. Relatywnie krótki czas przebywa w Polsce, bo już w maju, czerwcu ruszają w podróż w kierunku Europy Zachodniej, więc w takim razie podczas tej migracji tutaj możemy ją zaobserwować. A my obserwując nie tylko ptactwo, obserwujemy także to, co mamy pod nogami, a pod nogami już pokazuje nam się kolejne odnowienie lasu.
Pomiędzy naszymi tutaj nogami, tu w miejscu, gdzie było odkryta gleba mineralna, mamy tutaj piękne odnowienie sosny pospolitej, bo po sąsiedzku mamy tutaj drzewostan sosnowy i po sąsiedzku mamy również uprawę sosnową, zarówno z odnowienia sztucznego, jak i tam dalej z odnowienia naturalnego. Więc w związku z tym, tam gdzie sosna ma tylko warunki do tego, żeby nasionko spadło na mineralną glebę, tam bardzo łatwo i bardzo szybko mamy odnowienie naturalne sosny.
A dzięki chociażby temu, że troszeczkę więcej wody w tych naszych lasach i to nie tylko w tym roku, ten rok jest szczególny, bo widzimy to po prostu nawet przejeżdżając gdzieś tam przez drogi naszego całego województwa. Ogrom pól jeszcze stoi w wodzie, ogrom łąk także i te rozlewiska rzeczywiście mogłyby taki krajobraz nasuwać nam jak z lat minionych, jak z tego przedwiośnia chełmońskiego na przykład. Drodzy Państwo, skoro tak dużo wody, no to również te stosunki wodne troszeczkę lepsze.
Na naszych tutaj terenach, na terenach Lubelszczyzny jak najbardziej. Tutaj kilka czy kilkanaście lat wstecz były właśnie kłopoty z takimi mocno suchymi latami. Tej wody było brak. Natomiast już od kilku lat mamy jakąś poprawę w stosunkach wodnych tutaj, szczególnie w lesie. Jest to związane jak najbardziej ze wzrostem opadów, trochę z dużą pokrywą śnieżną w ciągu ostatnich zim. Ale również tutaj, tak jak tutaj na naszym leśnictwie, to warunki wodne poprawił nam wodny inżynier, taki naturalny inżynier.
Kto to był? Kim był ten inżynier? Kim jest tak naprawdę ciągle jeszcze także gdzieś na granicy lasów, łąk, pól, rzek oczywiście, czy innych jakichkolwiek cieków wodnych? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. O jakim to inżynierze naturalnym mówi Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski Bór?
To warunki wodne poprawił nam wodny inżynier, taki naturalny inżynier.
Jak państwo myślą, o co tutaj chodzi? Czy o ukształtowanie terenu, czy być może o działalność jakiegoś wyjątkowego zwierzęcia? lasmałpka.radiolublin.pl, bo bez wody tak naprawdę następuje osłabienie całych drzewostanów.
Pierwszym warunkiem takim właśnie do tych wszystkich klęsk, jeśli chodzi o żery, owadzie, tak jak między innymi z kornikiem było, czy z przypłaszczkiem, czy z wieloma innymi, jest właśnie zaburzenie stosunków wodnych, osłabienie drzewostanu, a najprościej właśnie drzewostan osłabia się, najszybciej osłabia się właśnie w sytuacji zachwiania stosunków wodnych, szczególnie w starszych drzewostanach, kiedy one rosną tutaj od dziesiątków lat i ten poziom wód był w miarę stały, więc cały system korzeniowy, cała ta ryzosfera była przygotowana do poboru tej wody z odpowiedniej głębokości, wielkości. Każde zachwianie tych stosunków wodnych powoduje to, że no, całe drzewostany cierpią od suszy, a jeśli tylko się osłabiają, więc myśl przysłowia, że na pochyłe drzewo każda koza skacze, więc na takie osłabione drzewo oczywiście wszelkiego rodzaju owady, grzyby, wszystko zaczyna to atakować. Drzewo nie ma siły, żeby z tym walczyć, żeby to zwalczać, stąd wydzielanie się po suszu, stąd właśnie klęski po żerach owadzich.
Drodzy Państwo, o jakiegoż tutaj budowniczego, tego architekta tak naprawdę chodzi? Dzień dobry, Panie Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Jak Pan myśli?
No, oczywiście o bobra chodzi to.
Tak, oczywiście, że chodzi o tego gryzonia, o bobra, bóbr europejski. Myślę, że to już takie zwierzę, które coraz częściej możemy zaobserwować, choć z jednej strony jest skryte, ale z pewnością jego działalność gdzieś można zaobserwować. Czy w miejscu, w którym pan mieszka, też widać działalność bobrzą?
Tak, oczywiście, przyrzeca tam olszyny, sami, dziecina.
Rzeczywiście jest sprytny i całkiem sporo robi. I dobrego, i złego, prawda? Zależy, z której strony spoglądać. I tutaj też jak najbardziej również te kwestie związane z rolnictwem, czy także utrzymaniem łąk wchodzą w grę. Zwłaszcza, że jest go coraz więcej i nieźle sobie poczyna, prawda, ten bóbr?
No nieźle. Nawet jak się drogami jedzie tutaj, taką wojewódzką 855, to dokładnie to widać, bo tu rzeka leje. Wzdłuż drogi to widać jego działanie z każdej strony.
A Panie Piotrze, teraz w tym roku rzeczywiście troszeczkę więcej wody na polach, na łąkach? Jak Pan to obserwuje?
Tak. Co tutaj jest? Taki stan był.
Oby to wszystko sobie spokojnie wsiąkło, prawda? Oby się podwyższył ten stan wód gruntowych, a aby można było kontynuować na przykład prace rolne czy ogrodnicze, także te leśne jak najbardziej. Bardzo dziękuję Panie Piotrze za udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. I w takim razie przejdźmy już do odpowiedzi z ust Piotrka Krasnowskiego. Oczywiście podleśnicze leśnictwo Wolski Bór, teren nadleśnictwa Kraśnik, to tam między innymi widać działalność tego wodnego inżyniera.
To warunki wodne poprawił nam wodny inżynier, taki naturalny inżynier, a mianowicie pan bóbr, który tutaj przywędrował, który tu czuje się dobrze, którego tu liczebność jest całkiem spora, który pobudował żeremia, pobudował tamy. Ten poziom wód się podniósł, ten poziom wód dotarł z sąsiadującej nas tutaj rzeczki i rowów takich melioracyjnych, dotarł również do lasu. Oczywiście to, co tu na powierzchni jest nieporównywalne z tą wodą, która przemieszcza się pod powierzchnią ziemi właśnie dzięki wszelkiego rodzaju spiętrzeniom na naciekach wodnych wybudowanych przez bobry. I to jest taki bardzo pozytywny aspekt właśnie bytowania tego gatunku tutaj na naszym terenie.
W takim razie Państwo już mają jasność. Zresztą to nie tylko teren Lasów Kraśnickich, ale całkiem sporo tej bobrzej działalności w wielu, bardzo wielu miejscach w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. No i oczywiście te zdjęcia i te fotografie, jeśli chodzi o działalność bobrzą, czyli ponadgryzane pnie, często niesamowicie fantazyjnie, tak rzeźbiarsko również można podziwiać wśród tych wszystkich, którzy ruszają w teren, nie boją się także wejść tam, gdzie być może niekoniecznie ścieżka leśna prowadzi, po to, żeby sfotografować takie, a nie inne ujęcie z tej działalności bobra europejskiego, drodzy Państwo. A my wędrujemy oczywiście po leśnictwie Wolski Bór i podziwiamy między innymi uprawę pochodną modrzewiową. Bardzo charakterystyczna nazwa, będziemy Państwu powolutku rozszyfrowywać, z czym mamy do czynienia.
Jesteśmy w miejscu, gdzie posadziliśmy uprawę pochodną modrzewiową. Uprawa pochodna pochodzi właśnie z, te sadzonki pochodzą z nasion, które zostały zebrane na plantacji nasiennej i generalnie są, że tak powiem, najlepszymi z najlepszych. Jakościowo będą i technicznie jakościowo najlepsze. I w przyszłości z nich właśnie będą pozyskiwane nasiona, aby znowu w sposób właśnie rzetelny odnowić znowu bardzo dobrej jakości pokoleniem. Pochodna pochodzi z jak najlepszej jakości nasion. Dzielimy nasze drzewostany na gospodarcze drzewostany nasienne, w których pozyskujemy nasiona z drzew ściętych, i wyłączone drzewostany nasienne, z których pozyskujemy nasiona z drzew stojących. To są właśnie nasiona znanego pochodzenia, jakościowo i technicznie najlepsze, tak zwane Mercedesy wśród sadzonek i nasion.
Starszy specjalista służby leśnej Barbara Zielińska, Nadleśnictwo Kraśnik. Drodzy Państwo, i tłumaczymy jeszcze, z czym wiąże się ta uprawa pochodna modrzewiowa.
Wyłączone drzewostany nasienne i gospodarcze drzewostany nasienne są w bazie zarejestrowane w leśnym materiale rozmnożeniowym. Ich pochodzenie jest udokumentowane, w pełni znane i muszą być sadzone w odpowiednich regionach nasiennych. Nie można ich przemieszczać. To nie jest modrzew z nadmorza. Wszystko po to, żeby właśnie dobór siedliska do gatunku był odpowiedni i żeby warunki wzrostu były idealne. W leśnictwie bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby w lesie była różnorodność. I zarówno popieramy tą sosnę, która właśnie na każdym siedlisku urośnie, jak i bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby było dużo drzew liściastych typu dąb, lipa, klon, brzoza. Modrzew jest również bardzo cennym gatunkiem dla nas, wnoszącym dużą bioróżnorodność do lasu i jest po prostu tu potrzebny, mile widziany i wspieramy go.
A to wsparcie to między innymi grodzenie owej uprawy pochodnej modrzewiowej, grodzenie przed działalnością dzikiej zwierzyny, zwłaszcza tą szczególną działalnością, jaką jest czemchanie.
To czemchanie, bo tak ta czynność urogacza się nazywa, właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu.
Czemchanie, czyli o co chodzi? Cóż to takiego jest? 801 50 10 22, także 81 743 7383. I właśnie szczególnie akurat modrzewie sobie do tego czemchania dzika zwierzyna wybrała i szczególnie sobie ceni. lasmałpka.radiolublin.pl. Wiele już takich ciekawych słówek z tego języka leśnego, z gwary łowieckiej, także jak najbardziej już udało nam się wprowadzić do naszego języka audycji Leśne Wędrowanie, tym razem czemchanie. Cóż to takiego może być? lasmałpka.radiolublin.pl.
To czemchanie, bo tak ta czynność urogacza się nazywa, właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
To czemchanie, bo tak ta czynność urogacza się nazywa, właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu.
Czyli tak naprawdę cóż takiego robią poprzez to czemchanie, inaczej nazywane także osmykiwaniem. Cóż to może być, pani Krystyno? Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor i słuchacze. Moim zdaniem to czemchanie, tak jak jest z tego co wiem, to zwierzyna jeleniowata i nie tylko, obgryza te gałązki, to jest pierwsze, ale ona uderza o te drzewa, o tą korę, bije tak jakby tą korę i ta kora nam się osuwa. I to one, te zwierzęta robią w okresie godowym. To jest takie właśnie drapią się po tej korze, czemchanie. Takie drapanie właśnie tym wszystkim. Ja jeszcze, pani redaktor, ja pamiętam z moich lat dziecięcych, to jest takie drapanie siebie i kory, uderzanie tymi rzeczami. Ale powiem coś takiego jeszcze, może to jest śmieszne, ale moja babcia już nie żyjąca, mówię, babciu, czego ty się tak o takie właśnie, nie o drzewa, ale takie framugi drewniane, takie boczne, takie różne rzeczy, mówię, tak jakby się drapała, nie drapisz, ona właśnie też tak właśnie coś podobnego mówiła, że ona się tak czemcha, coś mówi, drapania ona na tej inaczej nazywała i teraz sobie przypomniałam, mówię, a po co mam je ktoś drapać, sama się podrapię.
I tutaj mamy po raz kolejny to połączenie naszych ludzkich zachowań i także tych zwierzęcych. Dziękuję bardzo, pani Krysiu. Dziękuję, bo jeszcze pan Adam czeka. Czy rzeczywiście tak do końca o to wszystko chodzi? Trochę nam się zdaje mylą te pojęcia związane z czemchaniem, ale też i ze spałowaniem. A to są dwie różne rzeczy, prawda, panie Adamie? Dzień dobry.
Dzień dobry. Troszkę się uśmiałem z wypowiedzi tej pani, ale to nic, to wszystko jest tak jak trzeba. Jeleń czy kozioł, czy nawet czarna, szyją wyciera po korze. A tak jak leśniczy mówił, że mu pasuje bardzo modrzew. Jak nie jest zabezpieczony młody modrzew grubości palca, na przykład jak się posadzi, to on go zniszczy całkowicie. A jeszcze w dodatku wyciera rogi kozioł. Szczypuły wyciera. I to się dzieje właśnie w kwietniu, bo od połowy maja już kozioł jest do odstrzału selekcyjnych. Pamiętam to z czasów, jak z myśliwymi trochę się przemieszczałem po lesie. Także to wszystko zwierzyna robi. No i niszczy, wiadomo. Musowo drzewia zabezpieczać. Albo palikować w koło, albo zaraz, teraz są takie środki, że on już tego nie robi. Trzeba malować. Jodłę się maluje, żeby sarnie nie zgryzały przyrostów. Także pozdrawiam pana Andrzeja, bo on bardzo ładnie opowiada.
Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia, panie Adamie. Wszystkiego dobrego także dla pana. Tak, okazuje się, że jednak w ostatnich latach chyba najskuteczniejszą, choć najdroższą metodą jest właśnie grodzenie tak naprawdę upraw przed tymi różnymi szkodami od zwierzyny. I tak jak pisze pani Monika, czemchanie to ocieranie porożem o korę drzew w celu pozbycia się z poroża owłosionej skóry, która swędzi i drapie. Tak, w wyniku czego drzew zostaje zdarta kora, głównie z młodych drzewek i ich właśnie gałęzi. Przy okazji także jest to takie nabieranie odpowiedniego kolorytu na to poroże. To też jest jeszcze kolejna ciekawa rzecz, ale będziemy o tym mówić tak, jak pan Adam powiedział, no już wtedy, kiedy przyjdzie czas na to wszystko, bo to jednak w odpowiednich porach roku, w odpowiednim kalendarzu tak naprawdę się dzieje. W takim razie już odpowiedź od Piotra Krasnowskiego, podleśniczy Leśnictwa Wolski Bór. Czym jest to czemchanie? Dlaczego trzeba się przed nim bronić?
Jest tak, że to nie jest tylko uszkodzenie jednoroczne, jak w przypadku zgryzów, że na przykład sadzonka, jak mówimy tutaj w lesie, wyjdzie spod pyska zwierzyny i wtedy jest już bezpieczna. Natomiast w przypadku uszkodzeń przez zwierzynę właśnie w tej formie uszkodzenia kory przy wycieraniu bądź parostków, bądź wieńców w przypadku jelenia, te uszkodzenia są bardzo długo, nawet do tych 15 czy nawet 20 lat wieku właśnie takiej uprawy, te szkody cały czas występują. W związku z tym właśnie to ogrodzenie, które tutaj widzimy, ma spełniać tą funkcję jak najdłużej. Będziemy oczywiście z czasem poprawiać te ogrodzenia tak, żeby było to szczelne i bezpieczne dla naszego modrzewia. No i liczymy na to, że dochowamy się tutaj takiej właśnie uprawy.
Trzymamy kciuki i patrzymy na tę ogrodzoną tak naprawdę całościowo uprawę pochodną, właśnie modrzewiową.
Tutaj mamy ogrodzoną uprawę pochodną modrzewia. Bardzo dobrze, że ten śnieg tutaj nam się roztapiał i zasili nam te sadzonki modrzewiowe na starcie wczesną wiosną w wilgoć. Mamy nadzieję, że ten pięknie posadzony tutaj modrzew nam nie wypadnie, że wszystko będzie tutaj się rozwijało tak jak powinno być, żebyśmy się doczekali takiego pięknego modrzewia, z którego kiedyś będziemy, oczywiście już nie my, ale nasi następcy będą pozyskiwać nasiona, żeby można było dalej sadzić las, żeby można było dalej rozmnażać tego modrzewia, żebyśmy się dalej doczekali pięknych drzewostanów modrzewiowych. To było sadzone wiosną ubiegłego roku. To jest 3-letni modrzew, także bardzo ładnie wyhodowany na szkółce. Tutaj posadziliśmy też w dobrych warunkach, więc ogrodzone, żeby nie było presji zwierzyny, bo modrzew jest takim gatunkiem, który bardzo chętnie jest uszkadzany przez sarny, kozły w momencie nakładania poroża swojego, parostków, podczas zasychania scypułu, czyli tej zewnętrznej warstwy skórki, takiej pokrywającej nowo budowane poroże, parostki. W pewnym momencie proces wzrostu tych parostków ustaje, ta skórka zamiera i rogacz wyciera tą skórkę o różnego rodzaju drzewa, gałęzie, czasami również o ziemię. Natomiast modrzew jest takim ulubionym przez niego gatunkiem, w którym to czemchanie, bo tak ta czynność u rogacza się nazywa, właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu, ponieważ no, jako gatunek iglasty posiadający żywicę, to bardzo mu odpowiada. Te kawałki skórki przyklejają się do tej żywicy. Łatwiej mu zedrzeć z tych nowo powstających parostków właśnie ten scypuł. I jeśli ma możliwość na przykład do wyboru kilka gatunków tych drzewek, to na pewno skorzysta z modrzewia. Dlatego to ogrodzenie, żebyśmy tutaj go zabezpieczyli w odpowiedni sposób przed presją zwierzyny.
Ale rozglądając się po tym właśnie terenie, na terenie leśnictwa Wolski Bór, Lasy Kraśnickie, przypomnę Państwu, rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że z jednej i z drugiej strony są te grodzenia. I oczywiście prośba do pana leśniczego Piotra Krasnowskiego tak naprawdę o wytłumaczenie, dlaczego mamy z jednej i z drugiej strony ogrodzoną uprawę, a tutaj porobione tak jakby takie drogi przejścia. Oczywiście bez żadnego utwardzenia, ale jednak przejście jest.
Tak, mamy ten modrzew, tą uprawę pochodną w dwóch ogrodzonych kawałkach. Dlaczego w dwóch? Ano dlatego, że jest to dosyć spory obszar. Chodzi tutaj o ruchy migracyjne zwierzyny. Jeśli przegrodzimy, tak jak tu mamy w tym miejscu, od drogi leśnej praktycznie po koniec lasu w takim jednym ciągiem ogrodzeń, w przypadku zwierząt, które się przemieszczają czasami szybko, czasami biegną, czasami są gonione, wpadają w te uprawy, same się kaleczą, niszczą nam te ogrodzenia, więc zawsze staramy się zrobić to w ten sposób, żeby zostawiać puste miejsca, puste przestrzenie umożliwiające przemieszczanie się tej zwierzyny pomiędzy tymi ogrodzonymi uprawami.
Tak jak Państwo słyszą, chodzi o bezpieczeństwo dzikiej zwierzyny, chociaż ona i tak niestety w te ogrodzone uprawy wchodzi.
Tak, mimo wszystko oczywiście, że wchodzą. No tutaj my stosując tą siatkę taką jak jest, no zabezpieczamy tego modrzewia stricte przed sarną, stricte przed kozłem, bo tylko on tak naprawdę tutaj w tej uprawie modrzewowej może nam narobić szkód. Natomiast oczywiście, no siatka też w 100% nie zabezpiecza przed dużymi ssakami kopytnymi. No łoś bez problemu sobie z miejsca taką siatkę przeskakuje w jedną i w drugą. W przypadku jelenia również czasami wybierają takie miejsca, gdzie tą siatkę da się nagiąć albo po prostu przeskoczyć, więc tak 100% ochrony oczywiście nie ma, natomiast no tak jak tutaj trzeba zwracać uwagę na to, żeby ta siatka cały czas była sprawna, nie była nigdzie przerwana, nagięta, no bo to powoduje, że właśnie te miejsca bardzo chętnie wykorzystuje zwierzyna. Nawet już później, kiedy rozwinie się tutaj runo leśnej rośliny, runa leśnego, to tu poza siatką jest już coś smacznego zjedzone, natomiast za siatką cały czas wabi, nęci, co też zwierzynę powoduje do tej chęci przekroczenia tej granicy i po prostu zjedzenia czegoś fajnego, które uchowało się na uprawie.
Zwłaszcza, że to ten zakazany owoc za ogrodzeniem, który być może smakuje o wiele lepiej, no bo wzrastał sobie przez nikogo niepokojony właśnie wśród tej ogrodzonej siatki. A teraz już razem z nami pan Dariusz z Lublina. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom, ulubieńców przyrody, bo chciałem tak przypomnieć, jest ostatni, można powiedzieć taki rzutem na taśmę, możemy przez internet zakupić budkę lęgową dla sikorki, dla jakiegoś rubelka, dla jakiegoś innego i polecam, bo to jest najpiękniejsze, że można w bliskości swojego otoczenia obserwować życie tych ptaków. One dają ogromną radość. Ja już od kilku lat mam na działce domek sikorek, gdzie te sikorki albo dwa lęgi, albo nawet trzy lęgi w roku potrafią wyprowadzić. Także to jest taki najfajniejszy moment, jak te młode sikoreczki wylatują i taka banda tych sikorek koczuje. Także nie trzeba żadnych zabiegów ochrony roślin. One wyzbierają do ostatniego robaczka. Żaden robaczek w promieniu tam przynajmniej chyba 30 metrów od budki nie ma szansy przeżyć.
Panie Dariuszu, proszę powiedzieć, dlaczego teraz uważa pan, że to jest ten ostatni moment, jeśli chodzi o ten kalendarz ornitologiczno-przyrodniczy, dlaczego trzeba to właśnie teraz zrobić, czyli dokonać zakupu owej budki lęgowej i jeszcze zwróćmy uwagę na te otwory w tych budkach, prawda, bo to jest szalenie ważne.
Ja polecam budkę typu Sokołowskiego. Jest kilka rodzajów. One mogą mieć też wzmocnienia takie, żeby dzięcioł nie rozbijał otworu wlotowego. Także jeśli ktoś jest na terenie, gdzie tam dzięcioł często zalatuje, to taka budka jest warta zakupu. I sposób wieszania, to też w internecie możemy odnaleźć filmy, jest mnóstwo filmów o tych właśnie sposobach i zasadach wieszania tych domków. A dlaczego ostatni moment? Bo one po prostu zaczynają lęgi. Najlepszy moment jest na jesieni, kiedy one sobie odnajdą to miejsce potencjalne gniazdowania i zimują często. Także przyzwyczajane są, bo nie zawsze, jeśli powiesimy teraz, to ta budka nie zawsze musi być zasiedlona. Ona po prostu może być jeszcze w tym roku pusta, ale na pewno w przyszłym roku będzie. Ale może nam się poszczęści, bo sikorki, jeśli nie mają miejsc, to one naprawdę są pierwszymi, które zasiedlają te wszystkie budki. Ja mam na swoim ogrodzie też miejsce, gdzie jest kurnik, gdzie taka deseczka jest przybita. Wystarczy deseczkę przybić i przez kilka lat był kopciuszek. Teraz kopciuszek został wyparty ze swojego gniazda, bo nowy gość nawet sobie nowego gniazda nie tylko korzysta z kopciuszkowego gniazda, to jest pleszka. Także oba ptaki są bardzo też pożyteczne, bardzo sympatyczne, a kopciuszek jest taki charakterystyczny, bo on w nocy nawet potrafi śpiewać, także bardzo przyjemnie jest, jak jest na przykład maj czy czerwiec, kiedy okna są pootwierane w nocy, kiedy śpiew tego ptaka nam umila życie.
Panie Dariuszu, a proszę powiedzieć, czy zdarzyło się panu znaleźć jakieś skarby podczas czyszczenia takich budek lęgowych? Ja miałam przyjemność uczestniczyć w takim czyszczeniu budek lęgowych dokonywanym przez leśniczych właśnie w okresie takiej późnej jesieni, tak? I tam naprawdę różnorakie skarby, ale też i między innymi przebywanie nie zawsze tych naszych fruwających skrzydlatych ptaszków, także w tych budkach możemy zaobserwować. Czy pan też coś takiego zauważył?
Ja klasyczne gniazda, bo co na wiosnę pod koniec lutego trzeba usunąć stare gniazdo, tak, żeby one miały miejsce.
Tak, ale też chodzi o usunięcie tych wszystkich wirusów, bakterii, zarazków, prawda? Tak, jak najbardziej.
I można posypać troszeczkę solą, tam Marcin z lasu właśnie promuje takie zachowanie i sądzę, że to na pewno w jakiś sposób pomoże. Natomiast czytałem o srokach, że sroki lubią błyszczące przedmioty, że nawet czasami znajdowano pierścionki, żeby sroka potrafiła wlecieć przez otwarte okno do mieszkania, jeśli jakaś pani miała na stole gdzieś tam swoją biżuterię, potrafiły zabrać pierścionek i właśnie sobie w gnieździe. To czytałem o takim zachowaniu sroka, ale sam nie spotkałem się.
Oczywiście, takie obserwacje też jak najbardziej. Proszę też uważać, bo często niestety te budki lęgowe lubią zasiedlać szerszenie, więc podobno trzeba najpierw zapukać, żeby się przekonać, że tam jest cicho, pusto i po prostu bezpiecznie. Bardzo panu dziękuję za to przypomnienie i kolejne uwrażliwienie radiosłuchaczy. Dziękuję pięknie, panie Dariuszu. A razem z nami pani Zofia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, wszystkim słuchaczom. Chciałam powiedzieć, co wczoraj widziałam. No, jestem ogrodnikiem, przeżyłam trochę. I byliśmy zwoleni i taką pogodą, no, znaczy pogodą, wieczorową porą, ale jeszcze nie wieczorową porą. I tam ja mąż tankował, ja przeszłam kawałeczek, bo trzeba było zaczekać. No i zobaczyłam łan przebiśniegów. W domu, znaczy w podwórzu widać było tam rękę ogrodnika kiedyś, bo wszystko to było tak i drzewka, ale w tej chwili już widocznie ktoś to zaniedbał niemiłosiernie, tak? No ale w dzień by tego nie zauważył, nawet by nie zwrócił uwagę, czy samochodem jadąc. No tysiące tych przebiśniegów, tych listkach. No pani redaktor, to była taka pora, że to tak się rzucało w oczy, że no ja wiem, łan zawilców, łan przylaszczek. No ale jeszcze łanu przebiśniegów to nie widziałam.
Ach, jak to pięknie musiało wyglądać, bo niesamowicie kolorystycznie pani nam to tutaj opisała.
Tylko nie można było zdjęcia zrobić, no bo to mówię, to była taka jeszcze uliczna światła się gdzieniegdzie tam zaczynały zapalać. Mhm. i ta biel, no
trzeba ja tam wrócić z dobrym tak słonecznym światłem i zrobić zdjęcie. Bardzo pani dziękuję za ten obrazek piękny, plastyczny.
No to cóż, róże bardzo źle przezimowały. Myślałam, że przemarzły, ale nie, grzyb je zjadł, bo było bardzo długo mokro. No i grzyb, to do listopada, w listopadzie grzyb zniszczył. No wszystko, lilijki, które o tę porę nie kwitły, kwitną, krokusy już przekwitają, to znaczy różne odmiany. No wiosna w pędzie, ale no ja też muszę przyfolgować, zrówko se trochę.
Podratować trzeba i siebie, no i te róże, może jeszcze uda się cokolwiek ocalić. Trzymam kciuki za pani doświadczenie przyrodnicze i ogrodnicze i żegnamy się wraz z państwem tym naszym dzisiejszym efektem dźwiękowym czajki wywołanym przez jedną z naszych radiosłuchaczek. No i proszę pamiętać, że na świętego Kazimierza czajka znów do nas przybierza. Proszę obserwować już nie tylko żurawie, skowronki, ale też i te wiosenne czajki. Magdalena Lipiec Remek, dziękuję bardzo. O czajkach także porozmawiamy sobie za tydzień. Do usłyszenia.
Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.